czas przejść do sedna, czyli do Zakopanego, tutaj na Placu Niepodległości, gdzie kiedyś było historyczne centrum miasta. Rozbiliśmy studio, a do naszego studia, które rozbiliśmy, przyszła pani doktor Agnieszka Jurczyńska-Kłosok, językoznawca, historyk, regionalista i przewodnik tatrzański. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry.
No to gdzie się znajdujemy? Bo często jest tak, że na ten plac, na Plac Niepodległości, kiedyś było tak, że turysta jak przyjechał, to tylko po to, żeby zaparkować i zaraz udać się w zupełnie inną część Zakopanego.
Na szczęście dzisiaj turysta nie musi parkować na Placu Niepodległości i Plac Niepodległości może dzisiaj spokojnie pełnić swoją kulturalną funkcję, bo jesteśmy na Placu Niepodległości.
To prawda, jest i kino letnie, są i zajęcia, kiedy tutaj człowiek się zjawi o godzinie 15-16, to tłoczno, zwłaszcza tłoczno od dzieci i od młodzieży, ale tutaj kiedyś było centrum miasta, tu kiedyś to miasto, które gdzieś tam się zaludniało dość intensywnie pod koniec XIX wieku, wtedy jeszcze chyba nie miało praw miejskich, ale tutaj tętniło życie tego serca Podhala.
No tak, i chcielibyśmy, żeby dziś też tak było. Wprawdzie ulica Krupówki, uważana za jedną z najbardziej popularnych ulic w Polsce, jest tuż nieopodal. No ale to plac jest takim miejscem, gdzie możemy się spotkać, porozmawiać, tak jak pan zauważył, obejrzeć filmy w ramach kina letniego. No i troszeczkę też powspominać historię miejscowości.
No to powspominajmy historię. Zdaje się, że pierwszy dokument pisany, który potwierdza osadnictwo jeszcze bynajmniej niemiejskie na tych terenach, to jest dokument niezachowany, wydany przez króla Stefana Batorego.
No tak, mówi się o nawet takich dwóch dokumentach, których oryginałów nie posiadamy. Jeden wydał król Stefan Batory, później powtórzył go w zasadzie Michał Korybut-Wiśniowiecki, 100 lat później. No ale uważamy, że osadnictwo na tych terenach sięga XV wieku, choć oczywiście z tamtych czasów dokumentów też nie ma. A pierwszy dokument, w którym w ogóle pojawiła się nazwa miasta, pochodzi z roku 1615. I tam rzeczywiście pojawia się nazwa Zakopane, chociaż, tak jak pan powiedział, to wówczas absolutnie nie było miasto. Miastem to miasto jest od roku 1933.
Czyli znowuż nie tak długo, stulecie jeszcze przed państwem i stulecie jeszcze przed mieszkańcami i turystami Zakopanego. Już nie strach pomyśleć, co to będzie w roku 2033.
No, pięknie będzie.
Pięknie będzie i jak ładnie się będzie jeździć po Zakopanem samochodem i jak długo będzie trwał korek. W jednym z tych dokumentów wyliczono w epoce nowożytnej, że tutaj nie tylko w samym Zakopanem, ale też dołączając do tego okoliczne miejscowości mieszkało 40 kilka osób. To była ta skala osadnictwa.
Tak, to była ta skala osadnictwa. Dzisiaj mówimy już oczywiście o tysiącach, 27 tysięcy około. To jest oficjalna liczba mieszkańców miasta.
A kto to był? Kto tutaj przychodził? Kto zasiedlał jako ci pionierzy tereny Zakopanego?
No to były takie trudne tereny do tego, żeby się tu osiedlać. No wiadomo, że miasto jest przepięknie położone, ale jednak w pobliżu najwyższego pasma Karpat, czyli Tatr. Puszcza Karpacka sięgała aż pod Kraków, więc zanim ludzie rzeczywiście dotarli tutaj, no to musiało minąć wiele czasu. Częściowo wędrowali łukiem Karpat i mówi się o teorii Wołochów, którzy tutaj przybyli na tę ziemię. Częściowo było to też osadnictwo związane z powstawaniem klasztorów, można powiedzieć w nieodległej, może inaczej, niedaleko od dzisiejszego Zakopanego, na przykład w Ludźmierzu. Także ludzie przychodzili zewsząd.
I tutaj się osiedlali. Wydaje się, że szczególnie intensywnie pod koniec wieku XIX, kiedy nawet przemysł zawitał do okolic Zakopanego.
No tak, my tutaj w ogóle możemy mówić o tym, że właściwie są takie trzy drogi, trzy ścieżki tego, że Zakopane stało się popularne, chociaż, no, tak jak powiedzieliśmy, przez wiele, wiele lat było po prostu małą miejscowością podgórską, daleko od centrów ważnych, nawet od Krakowa przecież. Powiedziałam o tych trzech ścieżkach. No, pan powiedział o przemyśle i to prawda. W przełom XIX i XX wieku to dla Tatr i Zakopanego z jednej strony dobry czas i z drugiej strony nie najlepszy.
Zacząłem od tego przemysłu, bo to się wydaje paradoksalne, jak w uzdrowisku mogła istnieć jedna z największych, ale nie największa huta w Galicji chociażby.
No zgadza się, tyle tylko, że uzdrowisko to już lata nieco późniejsze, ale rzeczywiście wiek XIX to jest czas wydobywania rud żelaza w Dolinie Jaworzynki, w Dolinie Kościeliskiej, w Kuźnicach, które dzisiaj są cudownym miejscem odpoczynku. Zresztą znajduje się tam też siedziba Taczeńskiego Parku Narodowego. Stał wielki piec hutniczy, gdzie tę rudę żelaza wypalano. No ale na szczęście ruda się skończyła. Znaczy, oczywiście przestało być jej wydobywanie opłacalne.
Może stąd nazwa Kuźnice nieprzypadkowa. To skoro jesteśmy już przy nazwach miejscowości, to Zakopane też się wydaje instynktownie, że nie jest trudno wysnuć etymologię tej nazwy, ale może tam jest jakaś niespodziewana.
No oczywiście, w ogóle trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym, myśląc o nazewnictwie i o motywacji poszczególnych nazw. I taka historia też się wiąże z Zakopanem, ponieważ nazwa powstała od słowa kopane. Kopane, czyli karczowane. Ludzie, żeby tu się osiedlić, musieli najpierw wykarczować las, no a potem dopiero zakładać sobie osadę. I prawdopodobnie stąd się wzięła nazwa, chociaż są naprawdę też inne teorie.
Zresztą pod koniec XIX wieku nawet to kopane, czyli to karczowanie lasu i swoista ochrona przyrody stała się istotnym elementem sporu o to, kto będzie właścicielem Zakopanego, kto tutaj będzie działał i jak będzie działał. Czyli mieliśmy spór o to, jak chronić przyrodę już nie w wieku XXI, ale w wieku XIX.
No oczywiście i na szczęście dla Zakopanego i dla Tatr pojawił się tutaj hrabia Władysław Zamoyski, wywodzący się z Kórnika przecież. I na szczęście na licytacji Zakopane wygrał, można powiedzieć, zakupił, no bo to właściwie tak wyglądało. I mimo tego, że Zamoyski zaczął zalesiać Tatry, które były bardzo przetrzebione, zaczął je zalesiać świerkami, to może nie był najlepszy pomysł, o tym by się najlepiej wypowiedzieli też przyrodnicy, to jednak mimo wszystko pojawił się z powrotem las,
którego tutaj nie było, bo to było miejsce rabunkowej gospodarki leśnej pod koniec wieku XIX.
No, zgadza się.
A potem przyszło uzdrowisko, potem przyszło odkrycie trochę za sprawą Tytusa Chałubińskiego, czyli wybitnego podróżnika i pozostawił po sobie Tytus Chałubiński niesamowite pamiętniki każdego, jest to wydane kilkukrotnie, wznawiane i każdego zainteresowanego tych pamiętników chętnie odsyłam. No ale to on odkrył te nie tylko przemysłowe, nie tylko leśne, ale także zdrowotne walory Zakopanego.
Tak mówi tradycja, że to Tytus Chałubiński, chociaż przecież przed Tytusem też już się pojawiali letnicy tutaj w mieście. A poza tym Tatry już od początku XIX wieku były eksplorowane przez naukowców, przez badaczy. Więc oczywiście Chałubiński sygnuje swoim nazwiskiem to odkrycie turystyczne Zakopanego, ale nie był pierwszym turystą pod Tatrami.
No ale liczy się kto, jak się zapisał w historii.
Oczywiście, zapisał się doskonale.
W historii to doktor Tytus Chałubiński jest osobą związaną z odkryciem uzdrowiska Zakopane.
Prawda.
No i potem mamy lata międzywojenne. To jaki to jest okres dla Zakopanego?
No to jest piękny okres dla Zakopanego. Zresztą rozpoczyna się powołaniem Rzeczpospolitej Zakopiańskiej. Takiej jednostki, która właściwie była suwerenna, wolna już od zaborców i powstała zanim ogłoszono 11 listopada niepodległej Rzeczypospolitej w ogóle. Tutaj warto pamiętać o tym, że na czele Rzeczpospolitej Zakopiańskiej stał Stefan Żeromski, najczęściej jednak kojarzony z literaturą, uczniom z przedwiośniem i z ludźmi bezdomnymi, a tutaj taka właśnie polityka.
Nie, bo tutaj żył i żyli i wykuwali swoje największe dzieła wybitni polscy malarze, poeci, pisarze. No to jednak była jedna z wielu, ale jednak mekka polskich intelektualistów końca
XIX. Oczywiście. I też mamy właściwie duże szczęście, bo właśnie nie tak dawno temu zostały tutaj zamontowane w mieście takie ławeczki multimedialne. My nawet patrzymy w tym momencie na jedną. Ta akurat jest poświęcona postaci Wacława Geigera. Nieco mniej znanej postaci, ale również bardzo istotnej animatora kultury tutaj w mieście już po wojnie. Natomiast mówię o ławeczkach dlatego, że to właściwie ma związek z tym, o co pan pyta, czyli z ludźmi, którzy Zakopane stworzyli, Zakopane kulturalne. Tutaj bywali oczywiście nie tylko Stefan Żeromski, czy Tytus Chałubiński. Tutaj bywał Henryk Sienkiewicz bardzo często. Napisał dużą część fragmentów swoich dzieł, takie jak Quo Vadis, Potop, Pan Wołodyjowski. My nawet do końca sobie z tego nie zdajemy sprawy, dopóki nie wnikniemy w historię tego miejsca. Kornel Makuszyński, prawda? To jest kolejna ważna postać. Jan Kasprowicz, no słynna harenda się, prawda, z nim łączy i tak dalej. Naprawdę doskonały czas dla miasta, dla miejscowości i dużo zostało z tego czasu, na szczęście.
Dużo zostało, chociaż no, klimat turystyczny co nieco się zmienił, już nie wspominając Tytusa Chałubińskiego, ale od strony Sienkiewicza, Żeromskiego trochę się czas pozmienił. To na koniec naszej rozmowy wyjdźmy w góry, bo pani doktor jest także przewodnikiem i Beskidzkim, i Tatrzańskim. O ile mnie pamięć nie myli, są jeszcze w Tatrach takie szlaki, gdzie w lipcu, w sierpniu można poczuć samotność i ten komfort przebywania sam na sam ze sobą? Czy już nie ma?
Myślę, że są takie miejsca. Być może nie będzie ich łatwo znaleźć. Nie wiem, czy mówiąc tutaj na antenie nie spowodujemy właśnie efektu przeciwnego, ale może warto. Rejon Psiej Trawki, czy właśnie te miejsce między Halą Gąsienicową a Gęsią Szyją, to zdecydowanie rzadziej odwiedzane tereny, a również bardzo, bardzo piękne.
No to dla grona radiosłuchaczy Radia Dwóch Stolic, warszawsko-krakowskiego Radia Wnet, zdradzamy tą tajemnicę, może no nie ostatniego, ale jednego z ostatnich miejsc, gdzie na szlaku można iść samodzielnie i samotnie. Doktor Agnieszka Jurczyńska-Kłosok, językoznawca, przewodnik, regionalista, była gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję.